Otwórzmy Słowo Boże na Księdze Jeremiasza, na rozdziale 9. I to będą wersety 23 i 24. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mądry swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą i niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem. Ale kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie, wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba. To jest tak, że w miarę naszego wzrostu, zresztą bardzo łatwo jest nam mieć takie dobre samopoczucie w stosunku do siebie, to znaczy mieć taką satysfakcję z mądrości, którą nam Pan daje na przykład. Cieszymy się z tego, że nam daje więcej poznania. Cieszymy się z tego, że jesteśmy mocni, że jesteśmy mocniejsi w wierze, że jesteśmy pod tym względem bogatsi, to wszystko jest piękne. I to jest dobre, tylko możemy popaść w takie coś, że jesteśmy w takie samozadowolenie, że to wszystko jest. I no, w tym momencie bardzo ważne dla mnie jest to, jaki ja jestem, co ja mam, że ja mam to poznanie, ja mam tą wiarę, ja mam tą siłę, a nawet ja mam to bogactwo. To można to odnieść do bogactwa, które jest fizyczne oczywiście, i to jest takie bardzo proste, kiedy odniesiemy to bogactwa fizycznego do mądrości takiej ludzkiej, do mocy, która jest mocą taką właśnie ludzką, mocą, nie wiem, mięśni, władzy. To jest bardzo proste i to jest bardzo oczywiste. Ale gdybyśmy to odnieśli do duchowego życia, to też można właśnie chlubić się czymś takim i mądrością, i siłą, i bogactwem. Ale dalej jest napisane, że kto się chce chlubić, to niech się chlubi czymś innym. Niech się chlubi tym, że rozumie i zna Boga. Bo to jest najważniejsze. Rozumieć, znać Boga i wiedzieć, że On jest Panem. I to już samo w sobie, te kilka słów, jak to tak rozebrać nawet na kawałki, to się okazuje, że to są naprawdę duże, głębokie rzeczy, że człowiek musi... Niech się chlubi tym, że mnie zna. Czyli to, że znamy Boga, to jest dla nas największa wartość. Nawet nie to, że mamy taką mądrość, bo to nie jest najważniejsze, na przykład, ile poznania Słowa Bożego Bóg mi dał. To jest Jego wielka łaska. Oczywiście każdy z nas może się tym zacząć chlubić i to jest wtedy niedobrze. Jeżeli nawet daje wielką wiarę, to jest też wielka łaska od Niego. I jeżeli jest w Bogu bogaty taki człowiek, to też może mu dać takie zadowolenie. Ale to jest nic w porównaniu z tym, że znamy Boga. I oprócz tego, co tu jest napisane, to jest jeszcze coś, co powinniśmy rozumieć. Bo znając Pana, trzeba rozumieć, że po pierwsze, On jest Panem i to o tym czasem się zapomina, ale musimy wiedzieć, że to On jest Pan. I no, nie da się ukryć, że czasami nawet te nasze jęki, stękania, te wszystkie nasze takie, to co przynosimy, wiąże się z tym, że my tak naprawdę zapominamy, że On jest Pan. On jest Pan. I moje życie należy do Niego, To, czy ja będę dzisiaj jeszcze żył, czy nie, to należy do Niego. Moja przyszłość, wszystko tak naprawdę należy do Niego. I to nie jest... Ja nie mogę na Nim nic wymóc. Ja bym... Nawet gdybym chciał, to ja nie mogę, bo ktoś tu jest Panem, ktoś tu jest sługą. I tu, taka jest relacja między nami. To jest, oprócz tego, że to jest relacja ojciec-dziecko, to jest relacja taka, że On jest Panem, a ja jestem sługą. Oddałem Mu moje życie ze wszystkim. W związku z tym On będzie robił z tym moim życiem, co będzie chciał. Tylko nam się oczywiście to czasem nie podoba. Dla nas to może być smutne, czasem nawet przerażające. Ale jak naprawdę, jak sobie tak uświadomimy, że On jest Panem, no to w tym momencie, Panie, rób co chcesz. Moje życie do Ciebie należy i chciałbym Ci ufać zawsze, zawsze chciałbym Ci ufać, bez względu na to, co będziesz z tym życiem robił. Bo Ci je oddałem. Oprócz tego, że to jest taka relacja między nami a Panem, czyli jeśli mamy się chlubić, to właśnie chlubmy się tym, że rozumiemy, znamy Go i wiemy, że On jest Panem. To jest jeszcze druga rzecz, jaki On jest. Bo to jest kwestia tego zrozumienia i wiedzy, jaki On jest, oprócz tego, że jest Panem. On jest taki, że okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem Mu się podoba. I w miarę wzrostu naszego duchowego widzimy coraz bardziej naprawdę, jak trudno jest okazywać sąd, sprawiedliwość i miłosierdzie jednocześnie. Dlatego, że bardzo łatwo nam jest sądzić. Najczęściej jest tak, że zaczynamy od sądzenia po pozorach. I Pan Jezus mówi, nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwie. Tego się trzeba uczyć. Druga sprawa to jest sprawiedliwość. My bardzo jesteśmy, nawet niewierzący ludzie mają tak zwaną własną sprawiedliwość i człowiek tą własną sprawiedliwość bardzo często sobie ceni. Natomiast trudno jest zachowywać, czynić sprawiedliwość, bo mamy postępować tak, jak On postępuje. Bądźcie święci, jak ja jestem święty. I w związku z tym ta nasza sprawiedliwość, którą my nabywamy, którą my dzięki Panu Bogu i w procesie uświęcenia jakoś możemy powiedzieć, że Bóg nam daje takie coś, że możemy żyć sprawiedliwie. Nie, to nie jest kwestia usprawiedliwienia. To jest życie sprawiedliwie. W związku z tym, że ja jestem usprawiedliwiony, czyli zostaliśmy, jak to jest napisane w liście do Efezjan 2:10, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Ale do tego wszystkiego jeszcze dochodzi miłosierdzie. I teraz to miłosierdzie, którego Pan Bóg od nas oczekuje i nawet Pan Jezus wyraźnie powiedział, bądźcie miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny. To jest naprawdę czasem bardzo trudne, bo jeżeli my już mamy przekonanie o sprawiedliwości, jeżeli my mamy przekonanie, że no, możemy w miarę sprawiedliwie sądzić, to jeszcze nam bardzo często brakuje tego, żeby robić to w sposób miłosierny i powściągliwy. Ja widzę ostatnio, jak Pan Bóg nas tego uczy. Jaka jest potęga takiego działania. Bo Bóg najbardziej w niesamowity sposób okazuje miłosierdzie w stosunku do grzesznika, kiedy grzesznik ma pełną świadomość tego, że jest grzesznikiem. On wie, że czynił źle i on wie, że zasługuje na sąd. On wie, że ten sąd będzie sprawiedliwy. On nawet może tego sądu oczekiwać i słusznie. A tymczasem, mając pełną świadomość, że jest sprawiedliwy Bóg, mając pełną świadomość, że On sprawiedliwie sądzi i mając pełną świadomość, że w związku z tym nie zasługuje na nic innego jak na potępienie, Grzesznik przychodzi do Boga, pokutuje, wyznaje swoje grzechy, a Bóg mu odpuszcza. Okazuje mu miłosierdzie. I teraz, jeżeli on potrafi okazać miłosierdzie w sytuacji, kiedy przychodzi do niego ktoś, kto wie, że zgrzeszył, albo wie, że grzeszył całe życie, to jest najbardziej taka niesamowita sytuacja, kiedy to człowieka po prostu powala na kolana. Bo to czego się spodziewał, nie nastąpiło, natomiast spodziewał, nie nastąpiło to, czego się absolutnie nie spodziewał. I uwaga, mówimy o sytuacji, kiedy przychodzi szczerze, pokutuje człowiek, który wie, że jest grzesznikiem. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że z przewrotnymi Bóg postępuje surowo. To jeżeli przychodzi do niego człowiek przewrotny i próbuje cokolwiek załatwić albo cokolwiek uzyskać u Pana Boga, to niech on nie liczy na to, że on będzie tak potraktowany, bo Bóg zna jego serce. I teraz jest pytanie, jak to się przekłada na nasze życie, skoro Pan Bóg jest taki. Jest taki fragment, nawet dwa, w Księdze Micheasza i przejdźmy może sobie do Micheasza, to jest 6 i 7 rozdział. Pamiętając o tym, co przed chwilą, Księga Micheasza, to będzie 6 rozdział, werset 8. I przeczytam może od 6 nawet. Z czym mam się stawić przed Panem i pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam stawić się przed Nim z ofiarami całopalnymi i jednorocznymi cielcami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów i dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam mu dać swego pierworodnego za mój występek, owoc mego łona za grzech mojej duszy? On ci oznajmił, człowieku, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Jedynie tego, byś czynił sprawiedliwość, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z twoim Bogiem. Na Panu Bogu nie robią wrażenia rzeczy, które my byśmy określili jako religijne, słuszne, rytualne, cokolwiek byśmy sobie na ten temat nie wymyślili, bo rytualnie możemy chodzić do zboru, do kościoła, rytualnie możemy się modlić oczywiście, rytualnie możemy pościć. To jest za każdym razem to wszystko jest możliwe, żebyśmy przekształcili coś, co jest żywe i zdrowe, w coś, co jest po prostu rytualne. Ale On ci oznajmił, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Żebyś czynił sprawiedliwie, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z twoim Bogiem. Ta końcówka jest niesamowita, dlatego że chodzenie z Bogiem ma jeden warunek chodzenia z Bogiem, takiego właściwego, skutecznego i takiego, które będzie człowieka coraz bardziej do niego przybliżać, to jest pokora. Nie ma innej możliwości. Jeżeli człowiek chce chodzić z Bogiem, a nie rozumie, że musi mieć do tego pokorę, no to nic z tego nie będzie. Jeżeli nie będzie miał pokory, to nie będzie chodził z Bogiem. Jeżeli nie będzie chodził z Bogiem, to nie będzie czynił sprawiedliwości. Jeżeli nie będzie znał Boga, to on nie będzie kochał miłosierdzia, bo on nawet nie będzie wiedział, co to jest. I zauważcie, co się dzieje, bo my mamy całkowitą świadomość na przykład tego, czym jest grzech. Pan Bóg oczywiście pokazuje wyraźnie, czym jest grzech, jaki jest stosunek Pana Jego do grzechu i my musimy o tym wiedzieć. I teraz miłosierdzie na pewno nie jest bo to jest też ważne, czym ono nie jest. Miłosierdzie na pewno nie jest tym, że on będzie pobłażliwie patrzył na grzech. Miłosierdzie nie jest tym, że on będzie przymykał oko na to, co my robimy. I dokładnie tak samo jest między nami, tak samo jest w Kościele. Miłosierdzie nie jest tym, że my będziemy zamiatać pod dywan. Miłosierdzie nie jest tym, że my będziemy pobłażliwie patrzeć na to, jak ktoś trwa w grzechu. Ale jeżeli widzimy, że brat czy siostra zgrzeszyli w wyniku tego, że oni walczą, to jest upadek. To nie jest ich zatwardziałość. To nie jest tak, że zakładam, że to nie jest w taki sposób, że on przychodzimy do niego na przykład, no bo czasem trzeba brata napomnieć, bo on nie chce się upamiętać. Ale też zanim my do niego polecimy i sprawiedliwie go tutaj będziemy traktować, no bo sprawiedliwe jest to, żebym jego napomniał, to powinniśmy dać mu troszkę czasu. Żeby się nie okazało, że on na przykład szybko załatwi z Panem Bogiem, bo ma miękkie serce. I teraz my uczymy się tego, że żeby spokojnie, żeby powściągliwie. I uczymy się tego, żeby się nie za szybko sądzić po pozorach. Bo Paweł pisze, żeby sądzić tych, którzy są tacy, prawda? Tam jest napisane, żeby sądzić tych, którzy są cudzołożnikami, pijakami i tak dalej. To trzeba sądzić w zborze. Jeżeli ktoś jest trwa w tym grzechu, no napomnieć go, jeżeli nie, da się napomnieć, to wykluczyć. Ale okazuje się, że wielką moc ma coś takiego jak miłosierdzie pod tym względem. Wielką. Ja widzę to coraz bardziej. Że człowiek, który, brat, siostra na przykład, mają świadomość tego, co zrobili. Mają świadomość tego, że należałoby potraktować to surowo. Nawet spodziewają się, że potraktujemy, czy ktoś potraktuje go surowo. Ale widać, że jest to człowiek, który widzi, że grzech popełnił, widzi, że jest, ma miękkie serce, nie chce być zatwardziały i idzie do brata, idzie do siostry i on nagle się dowiaduje, że mu się okazuje miłosierdzie. To ma dużo większą moc i to ma dużo większy później owoc niż to, że okażemy mu surowy sąd na przykład, że się od niego odwrócimy. Dalej w Księdze Micheasza, to jest werset 7, rozdział 7. Wersety od 18 do końca. Któż jest Bogiem jak Ty, który przebacza nieprawość i daruje występek resztki swego dziedzictwa? Nie chowa swego gniewu na wieki, bo ma upodobanie w miłosierdziu. Odwróci się i zlituje nad nami. Pokona nasze nieprawości i wrzuci w głębiny morza wszystkie nasze grzechy. Pokażesz prawdę Jakubowi i okażesz miłosierdzie Abrahamowi, tak jak przysiągłeś naszym ojcom za dawnych dni. To jest proroctwo, które mówi o tym, co się miało stać później. Czyli o nowym przymierzu, dzięki któremu nieprawości zostały wrzucone w głębiny morza i wszystkie nasze grzechy. I tutaj w 19 wersecie jest napisane, że on się odwróci i zlituje nad nami. Rozumiem, że on się odwróci, ale przodem do nas w tym momencie. Tak? Czyli on był tyłem, bo to, co oni robili, to jak grzech popełniali, musiało sprawić, że Bóg nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Ale zawsze było tak, że on przebacza nieprawość i daruje występek pod warunkiem, że ktoś przyjdzie do niego i będzie pokutował. I wtedy nie będzie chował gniewu na wieki, bo ma upodobanie w miłosierdziu. I wtedy obraca się przodem i wtedy się lituje. I Obyśmy umieli, bo to jest też, tego się też trzeba uczyć. My czasami myślimy sobie, że to jest wielkie ryzyko. To jest wielkie ryzyko, jeżeli my postąpimy miłosiernie, ponieważ to może rozzuchwalić grzesznika. Ale jeżeli widzimy, że to nie jest człowiek zatwardziały, albo przynajmniej nie mamy takiej pewności, lepiej uważać z tym, co my sobie myślimy. Jeżeli ja nie widzę w tej zatwardziałości w nim, ja nie widzę, że on pewne rzeczy powtarza, że tak żyje, że on tak naprawdę wcale nie chce ze mną rozmawiać, że on wcale nie chce pokutować, to lepiej uważać, dlatego że to Pan zna jego serce. A nawet więcej powiem, bezpieczniej się modlić, żeby on, Bóg objawił prawdę. Bo jak Pan Bóg objawi prawdę, to my będziemy wiedzieli i wtedy nie będziemy w żaden sposób sądzili po pozorach. I wtedy taki brat czy taka siostra może zupełnie inaczej zareagować, kiedy przyjdzie, nawet spodziewając się, że będziemy surowi, ale doświadczy miłosierdzia. To go może bardziej zmienić niż surowe bicie. Bardziej. Jest taki fragment też w liście Jakuba. Tam jest napisane, że miłosierdzie góruje nad sądem, nie? List Jakuba. Piąty rozdział. I tu jest napisane jeszcze więcej. Od 7 wersetu. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Weźcie za przykład, moi bracia, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. Według definicji słownikowej, że tak powiem, miłosierdzie to jest coś takiego, co jest współczuciem przełożonym na działanie. Czyli ja najpierw komuś współczuję. Ja naprawdę w tym momencie, jeżeli nawet go napominam, to ja mu muszę współczuć. Kiedyś ktoś powiedział, i ja to często powtarzam, że napominać trzeba ze łzami w oczach. Czyli ja naprawdę muszę wiedzieć, ja jestem tylko człowiekiem. Ja nie jestem lepszy od ciebie. Ja widzę, co robisz. Widzę i tak jest napisane. Jakub kończy swój list stwierdzeniem, że jeżeli ktoś zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, to ratuje jego duszę od śmierci. Chodzi o sposób. Jeżeli dojrzewamy, to zaczynamy te sposoby trochę bardziej, może nie tyle łagodzić, co okazywać więcej miłosierdzia, to daje więcej efektu. I to przy założeniu oczywiście, że nikt nie twierdzi, że wszystko jest w porządku. Bo to byłoby katastrofą, jeżeli byśmy zamienili miłosierdzie w takie zamiatanie czegokolwiek pod dywan. A teraz mamy taką sytuację. Ty wiesz i ja wiem. Obaj wiemy, że ktoś z nas jest nie w porządku na przykład. No ja mogę do kogo przyjść, on mnie może napomnieć. Ty wiesz i ja wiem. Ale ja ci chcę pomóc. Jak będziesz pokutował, to przed Bogiem tą sprawę załatwisz. Ale ja ci chcę pomóc. Ja chcę przyjść do ciebie, powiedzieć ci prawdę, ale tą prawdę muszę powiedzieć ci z miłością. I o ileż bardziej człowiek potrafi się zostać poruszony tym wszystkim, kiedy coś takiego mu się powie, coś takiego się zrobi, kiedy mu się pomoże, bo on właściwie pomaga w tej chwili, wymaga pomocy. On wymaga leczenia. Jeżeli nie jest człowiekiem zatwardziałym, bo jak będzie zatwardziały, to on nie będzie chciał leczenia. Bo zdrowi lekarza nie potrzebują. Ale przy całym naszym czasami świętym oburzeniu, które jest słuszne, bo ono może być słuszne, to jest tak zwany słuszny, święty gniew. Przy całym słusznym gniewie trzeba pamiętać, że Bóg, który ma najbardziej słuszny gniew, jaki może być, ma upodobanie w litości i w miłosierdziu. I teraz, jeżeli my chcemy być sprawiedliwi, jeżeli chcemy sądzić sprawiedliwie, to pamiętajmy o tym, że Bóg ma upodobanie w tych trzech rzeczach: w miłosierdziu, w sądzie i sprawiedliwości. Ludzie tak na ogół myślą trochę, nawet całkiem inaczej. Chcę wam podać drastyczny przykład tego, w jaki sposób człowiek potrafi potraktować miłosierdzie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest misericordia. Wie ktoś, co to jest misericordia? Mhm. A do czego służy? Sztylecik? Właśnie. Otóż w średniowieczu, jak były jeszcze zbroje płytowe i takie różne żelastwa, które noszono na sobie, to rycerze nosili miecz, a obok miecza mieli przypasany wąski sztylecik. I ten sztylecik nazywał się misericordia. Dlatego, że jeżeli już się jak się powaliło przeciwnika, to następnie z miłosierdzia się go dobijał. I krótko mówiąc, taki człowiek, no my łaskę mu zrobił ten, który go pokonał, że go dobił. I miłosierdzie można po prostu potraktować w straszny sposób. I można człowieka dobić, zamiast go leczyć. Nawet po francusku jest to pchnięcie łaski, zdaje się, z tego, co pamiętam. To też jest piękne. Naprawdę straszne właściwie. Piękne w cudzysłowie. Ale jedną rzecz zobaczmy i pamiętajmy zawsze, że jak przychodzę napominać brata, to pamiętaj i pamiętam, że nie jestem od niego lepszy, że Bóg mi odpuścił. A jeżeli on w stosunku do mnie zawinił, to ja mam nawet obowiązek mu odpuścić właśnie dlatego, że Bóg odpuścił mnie. I jak podkreślam, nie ma to nic wspólnego z tym, że na przykład nie będziemy sobie mówić prawdy, że grzechu nie będziemy nazywać grzechem, wręcz przeciwnie. Nazywam grzech grzechem, mówię prawdę, robię to w miłości, ale jeżeli ktoś się skruszy, to wtedy... Czasem tak nawet jest. To jest chyba drugi rozdział, drugi list do Koryntian, tak mi się wydaje, to jest siódmy rozdział. I tam Paweł opisuje taką rzecz o tym, jak grzesznik przyszedł, który został wykluczony ze zboru. Drugi list do Koryntian, rozdział drugi. Tu jest napisane i od 5 wersetu. Jeśli więc kto spowodował smutek, to nie mnie zasmucił, ale po części, by nie obciążyć was wszystkich. Takiemu wystarczy kara wymierzona przez wielu z was. Tak więc przeciwnie, powinniście mu raczej przebaczyć i pocieszyć go, aby przypadkiem zbytni smutek go nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście potwierdzili swoją miłość do niego. Po to też pisałem, aby was wypróbować, się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. A komu wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż i ja, jeśli coś przebaczyłem temu, któremu przebaczyłem, zrobiłem to ze względu na was w Chrystusie, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem nie są nam nieznane. W W Biblii Warszawskiej, z tego co pamiętam, jest napisane, żebyście postanowili okazać mu miłość. A tu jest napisane, żebyście potwierdzili swoją miłość do niego. Dlaczego? Żeby go smutek nie pochłonął. Czasem jest tak, że trzeba kogoś zostawić, bo on nie chce przyjść, nie chce rozmawiać, nie chce... I trzeba Panu Bogu zostawić go, Panu Jezusowi, on jest pasterzem, on za nim pójdzie. My już nie możemy nic więcej. Jeśli jednak możemy, jeśli widzimy skruchę, jeśli widzimy, że tak jest, to zobaczcie i będziemy widzieć coraz bardziej, że przy całym zachowaniu świadomości tego, czym jest grzech, miłosierdzie ma naprawdę wielką moc. Bo miało i ma wielką moc w życiu każdego z nas, kiedy my przychodzimy do Pana. Nie możemy być, sługa nie może być od Pana lepszy, ani sługa nie może być od Niego bardziej surowy. Amen.